Jest kwadrans po godzinie 16 w studio w Machopasty Jan Gromnicki. Ja witam Państwa bardzo serdecznie. No i ty co, piątek, kiedyś piątek to był początek weekendu, początek odpoczynku. Teraz w czasach pandemii to już nie wiem, czy piątek i piątkowe popołudnie jest tak bardzo istotne w naszym rytmie życia między tym życiem prywatnym a pracą. Jak to wygląda w Ministerstwie Zdrowia? To zaraz się okaże przy telefonie Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pana redaktora, witam radio słuchaczy.
Dla pana piątek to obietnica wolnego?
Panie redaktorze, ja już od kilkunastu tygodni nie wiem, co to znaczy wolny dzień. Nawet święta były pracowite. No ale niestety, no taki mamy czas. Myślę, że każdy z nas ponosi jakieś w tej chwili straty, jeżeli chodzi o kontakty z bliskimi, więc myślę, że no, nie możemy aż tak narzekać. Trzeba zagryźć zęby i robić swoje, więc myślę, że kiedyś ten dzień nastąpi, że będziemy mogli normalnie żyć, aczkolwiek ta normalność może być troszkę inna niż tak, do której jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni.
A to pan minister pesymistycznie, ja optymistycznie myślałem, że wiele osób tak ma poukładane w tej chwili życie, że dla nich czy środa, czy piątek, czy sobota to niewielka różnica, bo dni się zacierają i trochę się pracuje, trochę się odpoczywa, niezależnie od tego, jaki jest dzień tygodnia.
No na pewno można powiedzieć, że te dni są do siebie podobne, ale mamy za oknami piękną wiosnę. Od poniedziałku będziemy mogli troszeczkę bardziej aktywnie także zachowywać się, więc myślę, że trzeba patrzeć, jak pan rektor powiedział, optymistycznie w przyszłość, ponieważ no kiedyś ta epidemia koronawirusa się na pewno skończy.
To jest pytanie, kiedy minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski, mówił, że jego, w jego opinii, w jego nadziei to jest kwestia roku, półtora roku, kiedy szczepionka dotrze do Polski, tylko że będzie wyprodukowana, ale także, że na nasz rynek trafi i będzie dostępna.
Panie rektorze, no z punktu czysto medycznego to rzeczywiście, żeby przerwać epidemię, żeby wyeliminować zakażenia nie tylko koronawirusem, to jest podanie takiemu osobnikowi szczepionki, czyli uodpornić go na działanie tego wirusa i wtedy rzeczywiście jesteśmy uodpornieni, ale tak jak w przypadku wirusa grypy, który się pojawia dość cyklicznie, myślę, że pojawianie się także wirusa koronawirusa też będzie, więc on nie zniknie nam na pewno z naszej przestrzeni. To, co może się niestety zdarzyć i zdarza się w przypadku wirusa grypy, że ten wirus może także zmutować, czyli pojawienie się szczepionki na konkretnego wirusa może za rok, za dwa w ogóle się nie sprawdzać, ponieważ ten wirus będzie miał troszkę inną budowę. Aczkolwiek, jeżeli patrzymy przez ostatnie lata, jeżeli chodzi o wirusa grypy, to nawet jeżeli on zmutuje i on troszeczkę zmieni swoją budowę, to zaszczepienie się na tego wirusa poprzedniego powoduje to, że w następnym roku, jeżeli zachorujemy, to te objawy przebiegają zdecydowanie łagodnie, nie z takim wielkim nasileniem jak przy pierwotnym zakażeniu, więc na pewno warto się szczepić. My zawsze promujemy szczepienia, więc myślę, że jak się pojawi ta szczepionka na koronawirusa, będziemy rekomendowali, żebyśmy się wszyscy na nią zaszczepili.
A zdaniem pana ministra, w którym momencie tej pandemii jesteśmy w Polsce? Wydaje się, że w krajach Europy Zachodniej, tych najbardziej dotkniętych koronawirusem, Włoszech, Hiszpanii, Francji, tam ten szczyt zachorowań i także szczyt umieralności mamy, Bogu dzięki, za sobą.
Panie rektorze, my codziennie na tak zwanym sztabie kryzysowym o 9 rano zastanawiamy się, czy to już jest ten moment, czy ten moment dopiero jest przed nami. Analizujemy wiele takich wykresów, czasem czysto matematycznych. Wiem, że wiele ośrodków naukowych, ale także wiele ośrodków zagranicznych próbuje takie modele stworzyć. No i to naprawdę zaczęło przybierać taką troszkę jakby wróżenie z fusów, ponieważ ten okres miał być zaraz po świętach. Niektórzy mówili właśnie, że to dzisiaj będzie w piątek, w tym tygodniu poświątecznym.
No dzisiaj mamy poranny raport bardzo wysoki, bo to prawie 300 osób. Poprzednie dni te poranne raporty to było 100 kilkanaście, 130, 120, no tak, 116.
Ale dzisiaj niestety mamy dwa duże ogniska w domach pomocy społecznej i to są właśnie ci pacjenci, którzy w tym domu pomocy społecznej, czyli to jest takie miejscowe dwa ogniska i dlatego jest taki dość duży wzrost, jeżeli chodzi o ilość zakażeń koronawirusem w Polsce.
Dzisiaj przebijemy, przepraszam, że tak przerwę, ale to może być istotne, tą magiczną liczbę 500 nowych zakażeń. Tak pan minister myśli? Ma pan taką wiedzę?
Panie redaktorze, druga część wyników zawsze spływa koło godziny 17, więc niedługo będziemy o tym wiedzieli, ale być może tak się zdarzy. Więc no, my też mówimy o tym, że codziennie tych nowych zakażeń jest więcej i my o tym, z tym się liczyliśmy, aczkolwiek chcielibyśmy, żeby nie było to kilkakrotne przerastanie, tak jak było to w Hiszpanii czy we Włoszech. Dlatego nie wiemy, kiedy osiągniemy ten szczyt. No, ja jeżeli wracam do tych modeli matematycznych, to jest, mówią, że 20 kwiecień, niektórzy mówią 29 kwiecień, więc no, w tej chwili myślę, że te najbliższe dni, najbliższe tygodnie pokażą nam, w którym momencie jesteśmy. Dobrą rzeczą jest to, że nie przybywa bardzo osób, które wymagają hospitalizacji. Mówię, mamy w tej chwili w szpitalach jednoimiennych i zakaźnych prawie 10 tysięcy miejsc, z tego 2,5 tysiąca jest w tej chwili zajętych na respiratorach, czyli tych najbardziej chorych osób mamy w tej chwili około 130 respiratorów, mamy prawie 1,5 tysiąca, więc no, te wolne miejsca jeszcze są. Ja bym chciał, żeby one pozostały do końca epidemii wolne, nie były zajęte. No, ale także jesteśmy przygotowani na to, że tych nowych zachorowań będzie niestety więcej. Do jakiego poziomu to dojdziemy? Myślę, że to, jak zawsze powtarzam, zależy tylko i wyłącznie od nas.
Profesor Simon z Dolnego Śląska, lekarz, także konsultant regionalny na Dolnym Śląsku do spraw epidemicznych. Wiele razy krytykował rząd, teraz w ostatnich wypowiedziach podkreśla, że sytuacja z dostępem do lekarstw, do środków zabezpieczenia, do środków ochrony osobistej dla lekarzy, ale także testów się poprawiła. To już jest tak, że wszystkie kanały są drożne i można powiedzieć, że pierwotny chaos albo pierwotne braki udało się uszczelnić i już wszystko jest okej? Okay?
Panie Dorze, no zawsze, no to, taka sytuacja zdarzyła się w moim życiu pierwszy raz, myślę, że pana redaktora też, że zmierzyliśmy się z taką epidemią, że potrzeba było aż tylu środków ochrony osobistej, więc ten pierwsze uderzenie na pewno, nie tylko zresztą, jeżeli to dotyczy Polski, ale właściwie wszystkich krajów ze Stanami Zjednoczonymi łącznie, pojawiały się pewne w niektórych miejscach niedobory tego sprzętu. My to na bieżąco uzupełnialiśmy początkowo z Agencji Rezerw Materiałowych, potem uzupełnialiśmy to nowymi zakupami, bo ponieważ no, tego sprzętu na początku czasem dość nieumiejętnie go używaliśmy, oswajamy się z tą nową rzeczywistością i w tej chwili praktycznie już tych niedoborów nie widzimy. Chcemy także jeszcze zwiększyć ilość wykonywanych testów, bo to jest też, myślę, bardzo ważną rzeczą w zwalczaniu epidemii. Dzisiaj do Polski dotarły te testy tak zwane szybkie, których wynik widzimy już po 15 minutach. No niektórzy epidemiolodzy troszkę kontestują to, że te testy nie są aż tak dokładne jak
testy. A jaka jest ich dokładność? Bo jeżeli test jest niedokładny, to może stanowić większe niebezpieczeństwo niż pomoc w diagnozowaniu i w zwalczaniu pandemii.
Znaczy, pamiętam, że myśmy zamówili na początek, na dzisiaj przyszły kilkanaście tysięcy tych testów, abyśmy przez sobotę, niedzielę, czy to w Państwowym Zakładzie Higieny, czy też w szpitalu zakaźnym w Warszawie, te testy jakby zwalidowali. Zobaczyli, jaka jest ich czułość. Producent zapowiadał, że to jest około 70-80%, czyli no nie jest to mało, bo te testy PCR-owskie to jest 90%, troszkę może więcej. No zawsze ta granica tego błędu na pewno jest, ale no, wielką zaletą tego testu jest, że otrzymujemy dość szybko ten wynik, czyli po 15 minutach. Te testy genetyczne, które się wtedy odbywają, to jest 6-8 godzin. Dość długi, bardzo dokładny mechanizm, czy też etap robienia tego wyniku. Tutaj jest to zdecydowanie krócej. Są to testy, które no, na tym pierwszym etapie mogą nam zweryfikować, czy osoba jest zakażona koronawirusem, czy też nie. Ja z wielką nadzieją patrzę na te testy, bo niejednokrotnie w przypadku, na przykład, gdy przyjeżdża karetka do szpitala, który nie jest szpitalem jednoimiennym czy zakaźnym, można ten test będzie wykonać i zobaczyć, czy pacjent może tam w tym szpitalu zostać, czy trzeba go odesłać do szpitala, gdzie przebywają osoby zakażone koronawirusem. Więc liczę na to, że ten test się sprawdzi i będzie szeroko używany w naszej przestrzeni.
Przy telefonie Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia i senator Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, kwestia robienia testu, bo to budziło i budzi duże wątpliwości. Dzisiaj Polska wyprzedziła pod względem ilości testów wykonanych na głowę mieszkańca, na 100 tysięcy albo milion, w zależności jaką próbkę przyjąć Węgry. Już trzy kraje wyprzedzamy. Dlaczego tak mało? Gdzie jest to wąskie gardło? Minister Szumowski mówił, że laboratoria są w stanie wykonać 20 tysięcy testów na dobę. Wczoraj to było nieco ponad 10 tysięcy testów, więc gdzieś jest jakieś wąskie gardło? Gdzie ono jest i dlaczego nie jest optymalnie wykorzystywana moc przerobowa laboratoriów?
No właśnie, laboratoria są dość różne, prawda? Jedne mogą wykonać w ciągu doby 100 testów, są takie, które mogą wykonać 1000 i więcej, więc próbki trafiały troszkę nierównomiernie do tych laboratoriów, dlatego powołaliśmy w każdym województwie koordynatora do spraw testów, tak go nazwaliśmy, który po prostu ma wgląd, ile na daną chwilę tych próbek trafia do poszczególnych laboratoriów. Jeżeli widzi, że to laboratorium nie jest w stanie tych próbek w ciągu doby przerobić, mówiąc brzydko, to kieruje te normatywne próbki do tych laboratoriów, które mają wolne moce przerobowe. To powinno spowodować to, że wszystkie laboratoria będą jednakowo obciążone i tych testów wykonywanych około na dobę, bo jest to, mi się wydaje, w tej chwili przy tych ilości laboratoriów, które posiadamy, taką optymalną ilością. Jeżeli dołączymy wtedy te testy szybkie, myślę, że wszyscy, którzy będą wymagali takiego testu, taki test otrzymają. Także pewien kanał zostawiliśmy także dla personelu medycznego, bo wiemy, że ta grupa, która jest na tej pierwszej linii frontu, musi mieć jak najszybszy dostęp do takiego badania. Ten wynik powinien być jak najszybciej, ponieważ od tego zależy, czy wyłączamy czasem z aktywności pewną grupę, czy do lekarzy, czy pielęgniarek, czy ratowników, ale także i pewne oddziały szpitalne, które są bardzo nam potrzebne.
Badanie personelu medycznego i lekarzy to jest oś sporu między koalicją a opozycją. Dzisiaj chociażby Ewa Kopacz była premier, była minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska, polityk Platformy Obywatelskiej, mówiła, że państwo, odrzucając poprawki z Senatu, nie dali możliwości, aby badać ciągle, czy permanentnie, czy co jakiś czas lekarzy. Dlaczego państwo nie chcą badać co 7 dni albo częściej każdego medyka?
Panie rektorze, no ja też zastanawiam się, dlaczego 7 dni, a nie co 5, nie co 10. To podejrzewam, nie ma żadnego uzasadnienia naukowego. Żaden kraj nie robi czegoś takiego, jak zostało zaproponowane. Myślę, że troszeczkę bardzo tak rozpropagowała to opozycja, ale w tej chwili dostęp do robienia testów w szpitalach, czyli dla personelu medycznego, jest nieograniczony. Jeżeli jest taka potrzeba, każdy szpital może taki test wykonać. On zostanie wykonany w laboratorium, NFZ za ten test zapłaci, więc też trudno jest robić cyklicznie te testy, bo niestety czasem się może okazać, że ten test nie jest w odpowiednim czasie wykonywany. Wynik przyjdzie negatywny. Personel jest uspokojony, że jest wszystko okej, a de facto za 2-3 dni pojawia się objawy zakażenia koronawirusem i przez ten okres możemy zakażać i siebie, ale także i pacjentów, więc myślę, że wykonywanie testów jest jak najbardziej potrzebne, ale także trzeba to robić w odpowiednim momencie, uwzględniając cały czas wywiad epidemiologiczny.
Gdzie popołudniowy jest Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. To teraz trochę polityki, trochę zdrowia. Przymieszajmy te dwa tematy jeszcze mocniej, bo mamy wystąpienia polityków Porozumienia. Szczególnie prezes tej partii Jarosław Gowin, ale także jeden z posłów, były szef Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz, podkreśla, że testujemy za mało, że do tej pory prowadziliśmy defensywną walkę z koronawirusem, a trzeba przyjść do ofensywy. Jak pan odczytuje te wypowiedzi, te ruchy polityków koalicyjnej, było, nie było formacji, czyli Porozumienia Jarosława Gowina?
To znaczy, no na pewno testów powinniśmy wykonywać więcej i to się dzieje i tych testów w tej chwili powstały dwa testy polskie, czyli z dwóch ośrodków, jeżeli chodzi o ośrodek poznański i lubelski, więc z tego co wiemy, w ciągu tygodnia są w stanie produkować około 150 tysięcy testów. I myślę, że no, powinniśmy testować jak największą grupę ludzi, ale no, z takim troszkę rozsądkiem. No, powinniśmy także w przypadku tych testów zabezpieczać ich izolację ewentualną, cały wywiad epidemiologiczny. No ja na pewno nie jestem zwolennikiem takiego testowania, jak widzimy, że jest z nami, odjeżdża samochód, prawda, robimy test, człowiek wyjeżdża, po dwóch, trzech dniach dostaje ten wynik, prawda, i co dalej, prawda, i co dalej ma z tym zrobić. Firma zrobiła ten wynik na części komercyjnie, wzięła za to pieniądze i pozostawiła tego człowieka samemu sobie, więc myślę, że to, co my proponujemy, czyli wywiad epidemiologiczny, postępowanie, czy to czekanie na test, na wynik testu w izolatorium, czy też na sążę, no myślę, że ten pacjent nie powinien uciekać z tego systemu, bo dostanie do niego wyniku po trzech lub dwóch dniach, no czasem może spowodować, że przez te dni nasze kontakty były tak liczne, że zakaziliśmy bardzo wielką ilość osób.
Bo to jest tak, to też ma wymiar polityczny, przynajmniej tak się wydaje, że to, czy na przykład do pana ministra dzwonił pan poseł Andrzej Sośnierz i mówił, panie ministrze, panie senatorze, albo po imieniu, mam pomysł, mam plan, może zrobimy to tak, czy to tylko kanałami medialnymi takie uwagi od koalicjanta do was dochodzą?
No akurat ze mną się nie komunikował, może z kimś innym minister się komunikował, no ze mną akurat o tym nie rozmawiał. No myślę, że tam padła liczba 60 tysięcy testów dziennie. To jest bardzo, bardzo duża liczba, którą no, nasze laboratoria w tej chwili na pewno nie są w stanie wykonać, ale myślę, że jeżeli dołożymy do tego te testy, które będziemy mieli za chwilę, te szybkie, myślę, że no, czasem do takiej liczby możemy dojść. Ale ja zawsze powtarzam, no, trzeba to robić z głową, testować te osoby, które tego naprawdę wymagają, bo testowanie na chybił trafił, czyli kto sobie zażyczy, więc myślę, że nie jest najbardziej wskazane.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy przejdźmy do kwestii czysto medycznych. Pan minister już wspomniał, że są dwa miejsca, dwie firmy w Polsce, które będą produkować nasze polskie testy. To jest tak, że my za jakiś czas, 2-3 tygodnie, będziemy mogli się uniezależnić od tych dostaw z Chin czy z innych części świata. Nie trzeba będzie kupować tych testów na rynkach, wysyłać samolotów, tylko wszystko będzie się działo wewnątrz Polski.
No rzeczywiście polscy naukowcy bardzo sprawnie, bo wcale nie jest to łatwe produkowanie w tak krótkim czasie takich testów, podołali temu. Te testy przeszły pozytywną ocenę w Państwowym Zakładzie Higieny, są dopuszczone do użytku, czyli są wiarygodne i cieszy mnie to właśnie, że nie będziemy musieli wydawać pieniędzy i kupować tych testów za granicą, możemy te pieniądze przeznaczyć tutaj na lokalnej gospodarki.
Ale to jest tak, że my się całkiem uniezależnimy od dostaw zagranicznych, że to było 150 tysięcy testów, jak rozumiem, dziennie będą mogły te fabryki produkować.
Tygodniowo. Znaczy, no ja myślę, że tych testów...
Czyli te dostawy będą cały czas potrzebne w części z zagranicy.
No pewnie tak, panie redaktorze, ale mówię, czy to chodzi o testy, bo będziemy produkować je w Polsce, ale także wiemy, że w tej chwili bardzo ruszyły, jeżeli chodzi o nasze fabryki, o wyprodukowanie środków ochrony osobistej. To też jest bardzo ważne, żebyśmy nie kupowali, prawda, za granicą, przewozili transportem, lotniczym, który jest też dość drogi. Jeżeli mamy w Polsce dość duży potencjał na produkowanie czy to maseczek, czy kombinezonów, tutaj u nas w kraju, nasz przemysł włókienniczy był kiedyś bardzo znany, więc myślę, że to jest też taki moment, aby pewne dziedziny tego przemysłu troszkę zaniedbanego w tej chwili w Polsce uruchamiać.
To ostatnie pytanie z tej dziedziny medycznej i ostatnie pewnie w ogóle kwestia leków. Mamy różne pogłoski, że lek na HIV albo na malarię pomaga, albo trochę pomaga, albo w ogóle nie pomaga. Mamy eksperymenty chyba także we Wrocławiu robione na podawaniu osocza osób, które wyzdrowiały po zarażeniu koronawirusem. Z którą z tych metod pan minister największe nadzieje wiąże?
No myślę, że podawanie osocza od tak zwanych ozdrowieńców, czyli od osób, które posiadają już pewne miano przeciwko zakażeniu koronawirusem, jest bardzo ważne, bo to jest podawanie jakby już tego prawdziwego leku. Inne leki są w tej chwili w fazie testów, dochodzą różne, prawda, z różnych stron świata. Czasem mają dużo działań ubocznych, że wpływają na układ sercowo-naczyniowy. No myślę, że no nie ma w tej chwili wspaniałego leku. Dzisiaj gdzieś przeczytałem, że w Brazylii pojawił się lek skierowany tylko i wyłącznie właśnie w stronę koronawirusa, a oprócz tego medialnego przekazu nic on na ten temat więcej nie wiem, więc no cieszyłbym się, żeby powstał taki lek, który by tą pandemię mógł, prawda, zlikwidować. No wszyscy czekamy, że coś takiego się może pojawi, ale myślę, że także i z pogodą powinniśmy wiązać wielkie nadzieje, że jednak ten cykliczność zakażeń, jeżeli chodzi o wirusy, jest to bardzo, bardzo ważne, bo myślę, że niedługo będzie ciepło i ten wirus może nie całkiem ustąpi, ale na pewno będzie go zdecydowanie mniej i może będziemy powoli powracać do tej chociaż namiastki normalności.
Powiedział Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
My mamy godzinę 16:37 na zegarach. To teraz niech zagra Madę Fish z piosenką Telefon.